Stąd też istotne jest to, żebyśmy patrząc, słuchając tych odniesień do tych świętych, mieli to na względzie zawsze, że oni wszyscy przechodzili wszystkie te etapy i nie było im to obce, to doświadczenie. Czasem mamy taką pokusę myślenia, gdybyś Ty, Panie Boże, wiedział to, co ja wiem, to byś się dopiero zdziwił ze mną. No i to taka jest nas pokusa. Czasem nie jeden z nas by chciał nawet pouczyć Pana Boga. Święty Piotr tak robił, no nie? Pana Jezusa pouczał, prawda? No ale mu się to stało wtedy i tak, że nie wiedział biedny, co ma zrobić ze sobą. Jak usłyszał, że zejść z moich oczu szatanie, prawda? No ale to musimy też przeżywać w swoim życiu. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć i zatrzymać się przy pierwszym etapie naszego drogi duchowej, który się nazywa ten etap oczyszczenia. Oczyszczenie. Nazywane również czasami przebudzeniem też. Rozumiemy to słowo, te dwa słowa w tym szerszym kontekście. Bywa tak, że człowiek przychodzi na świat w takiej rodzinie bardzo duchowo uporządkowanej, można powiedzieć duchowo-religijnie mocnej, gdzie rodzice dają takie bardzo wyraziste świadectwo wiary. I rzeczywiście dzieci fantastycznie prowadzą swoje, też do takiej głębokiej więzi z Jezusem. Te dzieci odkrywają już na przykładzie swojej mamy i taty, albo też innych jeszcze członków rodziny, czasami to dziadków, wujków i tak dalej. Co to znaczy spotkać na swojej drodze życia Boga i w Bogu budować całe swoje życie, codzienność swoją, taką zwyczajną, prostą też. Od najbardziej prostych, podstawowych rzeczy zaczynając, kończąc po takie bardzo wzniosłe chwile. Ale to jest jedna grupa ludzi, która doświadcza i przeżywa takie momenty swojego życia. I jest druga grupa ludzi, która na przykład skrajnie jest po drugiej stronie, która akurat ma jakby wszystko pod górę, prawda? Ciągle z przeszkodami. I to od razu wielkimi. I wśród tych świętych mamy również tych, o których mówiłem, właśnie takie postacie. Jedni, którzy w takiej rodzinie właśnie wzrastali, którzy od razu mieli bezpośredni, bliski kontakt z Jezusem, co wcale nie oznaczało, że oni nie musieli przejść również tej drogi oczyszczenia i przebudzenia. Też musieli, na którymś etapie swojego życia duchowego, to samo musiało się w nich dokonać. Chociaż mieli wspaniały przykład i ten przykład ich prowadził bezpośrednio do bliskiego spotkania z Bogiem. Ale i tak potrzebowali tego przebudzenia. Czasami bywało tak, że ono było jakby powtórne. Po pewnym okresie życia, etapie ich życia, kiedy mieli na przykład doświadczenie swojego nawrócenia głębokiego, zjednoczenia z Bogiem, potem następowało tak zwane przyzwyczajenie. I co jeszcze? Jedno takie ważne słowo.
Rutyna.
Dwie postawy, może lepiej tak, które są wrogiem rozwoju duchowego, a które wszystkim nam grożą, i to na każdym etapie tego rozwoju duchowego. Dlatego bardzo potrzebujemy tego typu wydarzeń, jak te rekolekcje, które dzisiaj przeżywamy. Bo one są zawsze dla nas takim wstrząsem, takim poruszeniem. Choćby nawet rekolekcje trwały 2 dni czy tydzień i może nic do nas nie przemawiało. Ani nic z konferencji, ani nic w czasie mszy świętej, nabożeń, spotkań modlitewnych. Ale może się okaże, że jakiś moment, jakieś wydarzenie drobne nawet, nagle okaże jakaś rozmowa z bratem, siostrą, może przypadkowym kimś spotkanym gdzieś w drodze nawet, może jakimś obrazem, który zobaczę w przyrodzie, w zachodzie słońca lub czegokolwiek, jakieś mrówki wędrujące czy coś innego. I nagle Pan Bóg w tym obrazie, w tym geście, w tym jednym słowie, jednym czymś do mnie przemówi I dlatego było warto przyjechać na rekolekcję, prawda? Chociażbyśmy się przez całe dwa tygodnie albo miesiąc męczyli, to dlatego jednej chwili warto było, prawda, wtedy pojechać i być. To jest właśnie ten rodzaj drogi, który każdy z nas przechodzi inaczej. Każdy jest inny i każdy w swojej tej indywidualności jest też dla Pana Boga też czymś wyjątkowym, bo Pan Bóg właśnie dlatego nas tak stworzył, byśmy byli wyjątkowi, jedyni, niepowtarzalni, bo On przez tą wyjątkowość i niepowtarzalność Ciebie też pokazuje siebie innym. I daje nam siebie innym. Święta Teresa z Lisieux i święty Franciszek Salezy właśnie tak mieli, że oni nie potrzebowali specjalnie jakiegoś wstrząsu duchowego. Ponieważ od początku swoich rodzinnych natach mieli właśnie głębokie doświadczenie miłości Boga i Jego dobroci. Ale mimo to, tak jak inni wspomniałem, musieli przejść też proces nawrócenia, oczyszczenia, przebudzenia. Chciałbym Wam na dwóch postaciach, głównie teraz, pokazać króciutko, jak taki proces przebudzenia wyglądał. Najpierw u świętej Teresy z Avila. Ona się urodziła w 1515 roku w Hiszpanii, w mieście Avila. Miała 11 rodzeństwa. Więc dużo ich było w domu, jeśli chodzi o dzieci. Ojciec miał dwie żony. Obie zmarły. Gdy miała Teresa 13 lat, wówczas poprosiła Maryję, aby była dla niej matką. Ponieważ jedną mamę i drugą straciła, to poprosiła Matkę Bożą, aby to ona niego zastąpiła jej mamę. Ojciec, troszcząc się o swoje dzieci, dostrzegając w Teresie też duży potencjał, postanowił dać ją do szkoły zakonnej. Szkoły zakonne to były pierwsze szkoły, jak wiemy, w Europie w ogóle. Dlatego też, widząc potrzebę i konieczność, postanowił tak zrobić wobec swojej córki Teresy. I ona była w takiej szkole zakonnej, które prowadziły karmelitanki, tam w Awili. No i Tereska bardzo mocno, intensywnie od razu weszła, zwłaszcza przez przykład jednej ze sióstr, taką chęć zaprzyjaźnienia się z Bogiem i oddania swojego życia Bogu. Mając 20 lat wstąpiła do klasztoru karmelitanek właśnie w tymże mieście. Klasztor był duży i miał bardzo dużo sióstr. Dla ciekawostki powiem Wam, że choć to był Karmel, to w tym Karmelu siostry żyły w bardzo zróżnicowany sposób. Jedna grupa sióstr mieszkały w bardzo niewielkich celach zakonnych, dużo pościły, modliły się, tak jak sobie to wyobrażacie na przykład obecnie, prawda? Podejmowały posługi różnego rodzaju, w ogrodach haftowały, szyły ornaty, przygotowywały inne bielizny do ołtarza, jak i ornaty i bielizny do odprawiania mszy świętej dla kapłanów. Szyły też habity i inne rzeczy robiły. Ale była też druga grupa sióstr zakonnych karmelitanek, jakby po drugiej stronie, w tym samym klasztorze mieszkające, które miały apartamenty. Nie jedną celę, ale wiele. Do tego miały kilka osób do służby. Miały również zwierzęta różnego rodzaju. I też były karmelitankami. I też były w tym samym zakonie. I też starały się niejako w tym duchu Karmelu wzrastać. Tak wyglądał wówczas Karmel. To widząc siostra Teresa i bardzo duchowo przeżywając to jako coś niewłaściwego, bo ta rozwiązłość w ówczesnym Karmelu była dość mocna i to zarówno w gałęzi męskiej, jak i żeńskiej, jednego i drugiego Karmelu, Stąd też potem rodzi się w jej sercu pragnienie reformy tegoż zakonu, prawda, karmelitów. Teresa z dużą żarliwością zaczęła życie w zakonie, ale z czasem popadła w to, co żeśmy sobie powiedzieli przed chwilą, w rutynę i przyzwyczajenie. Tak bardzo, że choć początkowo w tej gorliwości, jak ona sama wspomina w swojej twierdzy duchowej, jednym z takich sztandarowych pozycji, wspomina o tym, że ona przeżyła takie momenty, których mogłaby powiedzieć, że była już w piątym, szóstym mieszkaniu duchowym, to były one dość odległe i jakby mgłą już i wspomnieniem tylko otoczone. Przez blisko 20 lat, będąc w Karmelu, w zakonie, którym istotą jest praca duchowa nad uświęceniem siebie przez to, że dajemy całe życie Panu Bogu do dyspozycji i przez posty, modlitwy i inne duchowe praktyki, mamy się stawać coraz bardziej zjednoczeni z Bogiem, okazało się, że ona przeżywała bardzo ciężkie chwile, pełne nawet wątpliwości w wierze. I ten etap trwał bite kilkanaście lat, które to lata coraz bardziej jej dokuczały. Początkowo może tego nie zauważała tak, ale w późniejszym okresie czasu zaczęła cierpieć z tego powodu duchowo. I Pan Bóg wówczas posłużył się właściwie czymś wyjątkowym, mianowicie wizerunkiem Jezusa Chrystusa, który to wizerunek cały czas zresztą w tym klasztorze był i obok którego ta siostra ciągle przechodziła. I widziała go codziennie, po wiele razy. Ale nic się nie działo wówczas. A pewnego dnia, kiedy siostra Teresa miała już przeszło 40 lat, nagle ten Chrystus, który tam na tym wizerunku jest przedstawiony przed ukrzyżowaniem. On jest umęczony, cierpiący, ale jeszcze przed ukrzyżowaniem. Do niej przemówił. W taki sposób do niej przemówił, że ona przeżywa nowe nawrócenie, nowe oczyszczenie, nowe przebudzenie duchowe w swoim życiu wewnętrznym. Tak ogromne, że ono potem zaowocowało tymi wszystkimi wydarzeniami, łącznie z tą reformą, ogromną reformą tej gałęzi żeńskiej klasztoru karmelitanek, nie tylko samego Wawilii, ale w ogóle wszystkich klasztorów karmelitanek. Jej potem przyjaźń duchowa też ze świętym Janem od Krzyża, oni się też wielokrotnie ze sobą spotykali, powodowała, że te duchowości się jakby przenikały nawzajem, Jana i Teresy, prawda? Oni sobie nawzajem służyli też takim doświadczeniem wewnętrznym, dawali sobie nawzajem świadectwo tego, jak Bóg ich prowadzi. To były bardzo pokrewne sobie dusze, w tym samym okresie żyjące. Dlatego też i Jan podejmuje trud potem, jak wiecie, też reformę tej gałęzi męskiej Karmelu. Oboje więc przyczyniają się do takiej reformy, można powiedzieć, w tym okresie duchowości, zwłaszcza w Europie. Co ciekawe, święta Teresa wówczas natrafia na wyznania świętego Augustyna. Święty Augustyn, jak wiecie, znacznie wcześniej się urodził i żył, bo on żył w IV wieku, a tu mówimy o XVI wieku, prawda? Wówczas pojawiły się po raz pierwszy przetłumaczone na język hiszpański właśnie te wyznania świętego Augustyna. I ona też pod wpływem tej lektury i historii świętego Augustyna, jego duchowości, potem wrócimy do tego jeszcze, świętego Augustyna, niesamowicie przeżywa takie bardzo intensywne odkrywanie Boga, pełne emocji, radości i tak dalej. Wystarczy wam powiedzieć, że na przykład święta Teresa w tym klasztorze wzywa swoje siostry do tego, żeby one na liturgii, w czasie nabożeń różnego rodzaju lub modlitewnych spotkań w kościele śpiewając, wielbiąc Boga, wstawały, klaszczały, tańczyły, uderzały w różne instrumenty, bębenki takie są miały tam, takie, którymi używano, posługiwano się wówczas, prawda? Niektórzy przyjeżdżali do tego klasztoru i nie mogli, bo coś się dzieje, jak widzieli kogoś takiego, co te siostry wyprawiają, zwariowali, czy co, o co tu chodzi, prawda? Że tego. Natomiast siostra mówiła, jak ja mam zabronić tym, które są oblubienicami Ducha Świętego, aby cieszyły się i wielbiły Boga, który przychodzi i okazuje swoją miłość. To nogi nie ustoją, to ręce nie dadzą się utrzymać. Po prostu to wszystko musi tętnić uwielbieniem Boga. Tak się działo wówczas w tym klasztorze w Awini. To nie jest tak, że my dzisiaj z odnowy Ducha Świętego coś odkrywamy nadzwyczajnego, że możemy dla chwały Bożej zatańczyć. To nic nowego, proszę Państwa, absolutnie to nie. To dużo wcześniej się działo. Proszę? A, to inna zupełnie historia jeszcze, tak. No, ale mówimy teraz o takich, mamy wyobrażenie czasami inne zgromadzenia zakonu, klasztoru. Warto wam pokazać, jaki ten obraz realnie był wówczas. Ona w 1562 roku przeżyła swoje zaślubiny duchowe. Zaślubiny to jest ten drugi etap rozwoju duchowego, inaczej mówiąc. A 10 lat później dopiero, zaręczyny duchowe, a 10 lat później przeżywa swoje zaślubiny duchowe. Kiedy przyjmuje z rąk świętego Jana od Krzyża komunię świętą. Jest taki moment, zresztą na Karmelu w Przemyślu, jak ktoś, nie wiem czy był, jest tam na wzniesieniu klasztor, świątynia piękna z taką niezwykłą amboną w kształcie łodzi, prawda, i sieci tego, więc warto tam udać się. I tam w prezbiterium, w samym prezbiterium jest namalowana wizja właśnie świętej Teresy, kiedy ona wchodzi w te zaślubiny z Bogiem w momencie, kiedy przyjmuje Pana Jezusa z rąk w komunii świętej od Jana Chrzciciela. To wtedy to miało miejsce. Proszę? Jan od Krzyża. Mnie się tak zdarza. Mówię co innego. Przepraszam, poprawiajcie mnie wtedy. Świętego Jana od Krzyża. Tak, to niezwykły moment jest, no i te zaślubiny oczywiście jej, no i potem już to wejście, później nawet wizję uszczęśliwiającą. Ona, ukazując cały ten etap, pierwsze oczyszczenia, pisze, co powstrzymywało ją od postępu, rozwoju duchowego. I to chciałbym wam teraz podać, bo to jest, może być cenne też dla was. Po pierwsze, niedbalstwo wobec grzechu, zwłaszcza powszedniego, nazywanego czasem lekkim. Inaczej mówiąc, no, takie lekkie traktowanie, a to się nic nie stało na zasadzie, prawda, oj, żeby inni byli tak święci jak ja, o, to świat by był cudowny, piękny, czasami przyjdzie taki pomysł do głowy, prawda. Ja tam wstałem, nie grzeszę, oj, i mi to tak. Ja nie masz czym przychodzić do spowiedzi nawet, no to będę lazł, prawda? No co mam mówić, prawda? No co mam mówić? No i to jest tak. Więc niedbalstwo w tej dziedzinie, brak wrażliwości na dostrzeganie tego grzechu lekkiego, lekceważenie go. Ona też rozróżniała w tym miejscu nawet celowe popełnianie tego lekkiego grzechu. No w zasadzie, a nawet chętnie go popełnię. Prawda? Właściwie nie jest jakiś poważny problem. To nie zaszkodzi mi w mojej religijności, w mojej wierze, w miłości do Pana Boga. Ja się tak naprawdę Pana Boga nie wrzekam, absolutnie. Ja sobie mogę pozwolić na taki lekki grzech. On nie spowoduje jakiejś krzywdy mnie czy komukolwiek. Dalej. Nieunikanie bliskich okazji do grzechu. Czyli innymi słowy, nawet czasami szukanie okazji do takiego lekkiego grzechu. Po trzecie, zbytnia ufność we własne siły. możliwości, umiejętności i tak dalej. I ostatnie, ona to też bardzo mocno podkreślała, niedocenianie łaski Bożej. Ona w tym okresie, no, jak człowiek się skupia bardziej na swoim potencjale, zdolnościach, umiejętnościach, wykształceniu i tak dalej, a święta Teresa to wykształcenie miała, dość dobre, to wówczas jest pokusa, że wpaść w pychę po prostu. Teraz kilka słów o świętym Augustynie, skoro o nim wspomniałem. To druga postać, jak u niego wyglądało to przebudzenie i nawrócenie. Myślę, że doskonale znacie historię Augustyna, przynajmniej w jakiejś tam części. Pochodził z Tagasty. To jest obecnie to się dzisiejsza Algieria, o tak najlepiej powiedzieć. Tam, gdzie jest Algieria, to tam jest właśnie, tam się urodził, tam żył na początku święty Augustyn. To IV wiek jego życia, połowa IV wieku, jak przychodzi na świat. Mając 17 lat, związał się z pewną dziewczyną z Kartaginy i przeżył z nią kilkanaście lat. To znaczy, ona mu towarzyszyła w jego życiu, on z nią żył, chociaż nie stronił od innych jeszcze niewiast i kobiet, ale ta mu głównie towarzyszyła w jego takim życiu. Był wszechstronnie uzdolniony i jednocześnie wykształcony. Był umysłem na tamte czasy absolutnie wyjątkowym, bardzo poważanym w środowisku szkół filozoficznych. Sam również był jako filozof i nauczyciel filozofii. Ta znajomość powodowała, że był zapraszany do różnych miejsc, aby mógł tam wygłaszać kolejne swoje nauki. W poszukiwaniu prawdy, a było dla niego to jedną z jego takich żywiołów życiowych, był gotowy poświęcić bardzo wiele. Również w związku z tym wstąpił do jednej z sekt manichejskich, po to właśnie, żeby odnaleźć prawdę. Kiedy dotarł do Mediolanu w 384 roku, to doświadcza tam w tym właśnie miejscu swojego nawrócenia. My wiemy, że w jego drodze życiowej towarzyszy mu ojciec, który jest poganinem, ale pod koniec swojego życia on się nawraca, przyjmuje też chrzest. I matka jego, święta Monika, która ciągle się modliła za swojego męża i syna. Za męża też się modliła o nawrócenie swojego męża i swojego syna. Polecała tych obu ciągle w swojej modlitwie i zawsze im błogosławiła i nigdy ich nie przekreślała w swoim sercu. To podpowiedź dla wszystkich kobiet i matek, które przeżywają czasami jakieś kłopoty i trudności związane czy ze swoimi mężami, czy ze swoimi synami, że coś się nie ułożyło, że coś jest nie tak i prawda, że jest przegrane. Ona trwała na modlitwie. Świadectwa mówią o tym, że nigdy nie narzekała, nie mówiła źle o nich. Natomiast powierzała ich ciągle dobremu Bogu. Święty Augustyn, kiedy przeżywa ten czas nawrócenia, on to wiąże, jak on sam mówi w tych wyznaniach, opisuje. Zresztą wyznania to jest arcydzieło łacińskiej literatury chrześcijańskiej. Największe arcydzieło literatury chrześcijańskiej. No i nie przeczytać tego arcydzieła to poważne zaniedbanie. Powiem wam tak. Także trzeba się przeprosić i wziąć wyznania świętego Augustyna jako lekturę dla siebie. I podjąć je. Naprawdę to jest niekłamane arcydzieło. Poganie czytają to arcydzieło. Poganie, nie chrześcijanie. Poganie czytają. Nie ze względu na to, jak opowiada o Bogu, ale ze względu na to, jakich używa argumentów, w jaki plastyczny języku potrafi opowiadać też w ogóle o istnieniu człowieka, o jego różnych funkcjach i tak dalej. To wszystko też można w tych wyznaniach odnaleźć. Dlatego się z tego powodu niektórzy zachwycają tym dziełem, arcydziełem. A cóż dopiero powiedzieć o nas, chrześcijanach? To jest naprawdę niezwykłe dzieło, które powinniśmy przeczytać bardziej niż Pana Tadeusza, czy cokolwiek innego. No więc to zachęta dla Was. Niech ona drąży Was teraz temat. Tym bardziej, że w języku polskim mamy. Tak jest, mamy wyznania. Jak najbardziej. W tej drodze jego nawrócenia towarzyszy mu jego przyjaciel, on się nazywa Pantycjan. Ten Pantycjan jest też filozofem, mu towarzyszy, jest w różnych momentach z nim i on też jakby jest takim poszukiwaczem prawdy. I właściwie pierwszy daje mu sygnały o chrześcijanach. O tym, że chrześcijanie tą prawdę odkryli, odnaleźli. I że to trzeba z nimi jakby się zaprzyjaźnić i zacząć, prawda, to poszukiwanie prawdy. I rzeczywiście oni obaj potem zwracają się ku chrześcijanom. Zaczynają to chrześcijaństwo odkrywać, poznawać. Ten Pantycjan jest pierwszym, który przyjmuje też chrzest wcześniej niż Augustyn. Augustyn jakoś nie może sobie poradzić, dlatego że ma ciągle ten problem związany z cielesnością i z koniecznością, żeby w jego życiu były kobiety. On już nawet tamtą tą pierwszą niewiastę już gdzieś zostawił, tę dziewczynę, jak był w tym Mediolanie, również ze względów czysto takich interesowych, ponieważ mu przeszkadzała w kolejnych etapach jego sukcesów i rozwoju postępu, prawda, społecznego. Więc ją po prostu zostawił. Za to pojawiły się inne niewiastne kobiety w jego życiu. Jak z tym wszystkim sobie poradzić? Nie mógł jakoś zrezygnować. Jak już mówił, że już bym chciał tego Chrystusa przyjąć, jak już nawet zaczął z nim dyskutować, prawda? Już rozmawiał z nim. To ciągle miał ten kłopot, że ale ja nie jestem gotowy jednak, żeby stać się twoim uczniem. Bo nie mogę z tego zrezygnować. Prawda? No i jest taki moment, w którym on znowu z tym przyjacielem się, Pantycjanem, spotyka. Tam ze sobą znowu prowadzą ożywioną rozmowę o chrześcijanach i wierze chrześcijan. I w którymś momencie on mówi, ty wiesz ty co, że ja już nieraz mówiłem do Pana Boga, nawet już tak się kłóciłem, że ja już chciałbym, ale jeszcze nie teraz. Ja taki nawet gdzieś wewnętrzny głos może nawet słyszę, że przynaglenia, no już byś był moim uczniem, a ja ciągle jeszcze nie teraz, jeszcze nie jestem gotowy. No i ten Pantycjan mówi, no to jak ty będziesz czasu tak, to może to jest dzisiaj ten czas, żebyś wreszcie, prawda, podjął tą decyzję. No i on tak nagle jakby takiego lśnienia doznał. Jakby ktoś w łebek trącnął, prawda, w jednej chwili. Kurczę, może rzeczywiście. I ten gdzieś on odszedł gdzieś tam na bok, a Augustyn został wówczas sam w jakimś tym miejscu I jeszcze jedna była rzecz, bo on przyniósł listy świętego Pawła, akurat tam fragmenty niektóre. I on wówczas padł na kolana, zaczął płakać i wołać, Boże, no to może to teraz, może to jest czas, aby to teraz się stało. Przemów do mnie, powiedz coś do mnie, żebym ja no, jakiś znak od Ciebie dostał, czy cokolwiek, no nie? No i wtedy usłyszał taki głos, weź i czytaj. Prawda? On to odegrał, że to był głos od Boga. A wcale to nie był głos od Boga, nawet sobie mówiąc, ponieważ obok jakieś się tam bawili ludzie, tam coś tam, i oni coś tam wołali do siebie, ty weź to, czytaj tamto, że nie, kazało się. No ale on to odniósł do siebie bezpośrednio jako głos Boży, który go wezwał do tego, żeby wziął i czytał. A co miał czytać? Nie miał nic, pod ręką miał właśnie tego świętego Pawła. Rozumiecie? I on wtedy otworzył tego świętego Pawła i on tam czyta. I czyta o tym, że jest czas, prawda, nawrócenia, jest czas, moment, w którym on ma oddać swoje życie. A święty Paweł to mówi o tym, że on oddaje swoje życie Chrystusowi. I tak się, to jest ten moment jego nawrócenia. Tu chciałbym zrobić taką małą przerwę i powiedzieć coś bardzo istotnego, wracając do świętego Jana Pawła II i do słynnego jego dokumentu Novo Millennium in Eunte. Dlaczego? Bo papież, pisząc w tym dokumencie o życiu duchowym i etapach rozwoju życia duchowego, pisze tak. Istnieje pokusa, która od zawsze zagrażała życiu duchowemu każdemu, z osobna jak i działalności duszpasterskiej wielu. Jest nią przekonanie, że rezultaty zależą od naszego zaangażowania, zdolności działania i planowania. To prawda, że Bóg oczekuje od nas współpracy z Jego łaską. Jednak biada, dodaje nam, gdybyśmy zapomnieli, że bez Chrystusa nic nie możemy uczynić. I dalej rozwija swoją naukę papież w oparciu o znowu mistyków, o których wspominamy my dzisiaj, pokazując na ich przykładzie i ich życia duchowego, że pierwszeństwo trzeba zawsze dawać łasce Bożej. Czyli w tej pracy wewnętrznej, duchowej, pierwszeństwo należy się łasce Bożej. No. I tutaj pokłoni się nam tekst, który ja już pozwolę sobie przeczytać, a który będzie dzisiaj naszym zadaniem do namiotu spotkania. On jest z listu do Efezjan, to jest rozdział 2, werset od 1 do 10. Ja tylko przeczytam jego fragment, natomiast całość tego jest dla was dzisiaj jako tekst do, jak wspomniałem, do namiotu spotkania. Efezjan, list do Efezjan, rozdział jest 2, werset od 1 do 10. A także was, choć byliście umarli z powodu przestępstw i grzechów swoich, za którymi kiedyś poszliście według zasad tego świata, w zgodzie z przywódcą mocy mroku ducha, działającego teraz wśród synów buntu. Do nich i my wszyscy należeliśmy, gdy postępowaliśmy według popędów swojego ciała i spełnialiśmy zachcianki ciała i zdrożnych myśli. Tak z natury byliśmy, jak i cała reszta, dziećmi zasługującymi na gniew. Bóg jednak, ponieważ jest bogaty w miłosierdzie, dzięki wielkiej swojej miłości, którą nas pokochał, obdarzył nas właśnie martwych z powodu przestępstw życiem we wspólnocie z Chrystusem, z łaskawości otrzymaliśmy zbawienie. Łaską bowiem jesteśmy zbawieni. I tak dalej, i tak dalej. Święty Paweł w ogóle rozwija tą naukę, też w liście do Rzymian, bardzo mocno, podkreślając, że nie prawo, ale to łaska przyczynia się do naszego zbawienia. I tutaj jeszcze jedna uwaga, też chyba bardzo istotna, taka duchowa dla nas. Między tą łaską Bożą a wolną wolą człowieka istnieje bardzo poważne napięcie. I ono ciągle jakby zmaga się w nas. Moja wola, to rozumiemy, co jest, moja wolna wola. Poczucie jakby tożsamości siebie samego. Mam wolną wolę, czy jestem wiem świadomy, co ja robię, moje decyzje, wiem, kim jestem. I łaska Boża. Boimy się, że Pan Bóg, wchodząc w nasze życie, odbiera nam wolną wolę. Prawda? Przestajemy być tożsami, czyli sobą. To nam podpowiada i nasza ludzka natura, filozoficzna, jakbyśmy chcieli inaczej powiedzieć, ale ona jest skażona grzechem pierworodnym. Czasem to nam umyka, że tak jest. Tak świętemu Augustynowi to umykało przez długi czas. I powoduje to, że szatan, widząc tą sytuację, zawsze na tym napięciu buduje swoje coś. W naszej głowie, w sercu, w naszym życiu. Próbuje przeważyć, żeby ta nasza wolna wola, w imię tej naszej wolnej woli, zwyciężały nasze decyzje potem. A nie, żebyśmy byli poddani łasce Bożej. Rozumiecie? To jest taki bardzo newralgiczny punkt, niesłychanie trudny do uchwycenia czasem dla niektórych. Ale od niego zależy praktycznie wszystko w naszym życiu duchowym. Dlatego święty Paweł potem wielokrotnie będzie jak refren powtarzał to, że łaską jesteśmy zbawieni. Bo on też miał z tym problem. Dlatego, że jak ja wam wspomniałem wczoraj w tym kazaniu, chyba ja wam to mówiłem, bo mi się może pomylić, że sami komuś innemu mówiłem. że Izraelici mieli w sobie przekonanie głębokie, że kiedy wypełnią doskonale przepisy prawa, które zostały Mojżeszowego im podarowane, to wtedy zostaną zbawieni. Dlatego oni się skupiali na tym, by doskonale wypełnić punkt za punktem. A faryzeusze byli najbardziej w narodzie izraelskim podziwiani jako ta grupa, która w sposób najdoskonalszy wypełnia te przepisy, bo doskonale ich znała, a więc wszystkie doskonale umiała wypełnić. I inni nawet zazdrością na nich patrzyli, prawda? A oni z tymi podługowatymi frędzlami i tak dalej stawiali się nawet na miejscach publicznych, żeby inni widzieli i budzili jeszcze większą zazdrość. Zobaczcie, to my jesteśmy tacy niezwykle wspaniali święci, etc. Nie? A tu jest inaczej. I to dlatego Jezus tak ich ciął na tej frędzle, tą ich taką pychę i przekonanie, że oni na sobie, polegając na sobie, potrafią zbawić się, prawda? Oni wypełniali wszystkie praktyki religijne, ale nie przez to będziesz zbawiony, że je wypełnisz. Taka pokusa jest też w nas. Odbędę wiele rekolekcji, będę codziennie na mszy świętej, będę odmawiał wszystkie nabożeństwa, wszystkie nowenny i nie wiem co jeszcze, prawda? To ja na pewno będę dostąpię zbawienia. A gdzie jest miejsce dla łaski Bożej? Nie dopuszczam jej, no nie? Ja sam. No to jest to, co tutaj w tych przykładach świętych ci pokazuję teraz, no nie? To są te różne momenty. Tylko, że każdy z nas ma swoją drogę. Każdy z nas ma swoją drogę. Natomiast na tych przykładach będziesz widział, co ci zagraża. To już wcześniej usłyszeliście. W przykładzie świętej Teresy. Ona od razu powiedziała, co jej przeszkadzało, żeby nie mogła być otwartą na tą łaskę Bożą. Ile lat potrzebowała? 20 lat w zakonie, żeby przeżyła nawrócenie dopiero. Jak? 20 lat, nie dowiem, że nawraca. A jestem 20 lat wcześniej niż jeszcze jej życie. No właśnie, no. No i właśnie to. To jest ta chwila, to jest ten moment. Święty Franciszek Salezy, on to pisze tak, że czyny chrześcijan są tak cenne, że za nie otrzymuje się niebo. Za te czyny chrześcijanin otrzymuje niebo. Ale to dzieje się nie dlatego, że te czyny pochodzą od nas, ale że są jakby wełną naszych serc zabarwioną krwią Syna Bożego. To jest ta łaska Boża.
Proszę jeszcze raz
to powtórzyć,
bo to takie piękne.
Święci mają wiele takich pięknych, jeszcze nie mam, powiem, przytoczę. Proszę, to święty Franciszek Salezy to mówi. Czyny chrześcijan są tak cenne, że za nie otrzymuje się niebo. Ale to dzieje się nie dlatego, że te czyny pochodzą od nas, ale że są jakby wełną naszych serc zabarwioną krwią Syna Bożego. Święta Teresa z Lisieux, kiedy mówi o takim swoim też oczyszczeniu i uzdrowieniu, pisze o tym, że w jej życiu zniedołężniałym emocjonalnie duchowym kryzysie spowodowanym śmiercią jej matki, a następnie odejściem jej matki drugiej Pauliny do zakonu, że tylko uśmiech Matki Bożej, Maryi, z figurki, która była w ich domu rodzinnym, tam zawsze ona ta figurka była, skąd ona pamiętała, spowodował ocalenie jej z tych ciemności. To są dosłownie jej słowa. To jest znowu łaska, o której pytałeś się przed chwilą, jak to rozróżnić. W jej przypadku był to uśmiech Matki Bożej. Nagle ona na tej figurce ten uśmiech zobaczyła. Czesia nigdy nie widziała. A w tym momencie go po prostu zobaczyła. I ten uśmiech ocalił Teresę z Lizji, czyli tą małą Teresę z różami. Ona ma tego święte przeświadczenie, to był jej moment oczyszczenia, ten moment nawrócenia. Tak u niej wygląda na przykład. Oczywiście tam wszystkie etapy przechodzi, ale chodzi o ten sam moment, ten pik taki, co się zaczyna. Można go też nie zauważyć. Można go przespać. Można przejść obojętnie. To jest jak tej historyjce, teraz mi się przypomniało, często ją przetaczają różni. Ja ją dawno temu słyszałem w takim obrazie, jak to pewien turysta jest w górach, tam się wspinają, prawda, gdzieś tego, no i w pewnym momencie jest bardzo pobożnym turystą, bardzo takim religijnym, duchowo i tak dalej. No i nagle gdzieś na tej spinaczce no oderwał się gdzieś tam, jest na półce skalnej, no i teraz oderwał się od liny, spadł na tą półkę skalną i teraz kurka trzeba ratunku szukać, prawda, i nie ma tego ratunku skąd. No i woła pomocy, ratunku, Panie Boże, pomóż mi, ja Cię tak bardzo kocham, ja Cię tak bardzo ufam, to na pewno Ty mi pomożesz, nie ma na to bata, no nie. No i tam, a już mu sił brakowało, żeby wytrwać w tej półce, ileś tam może czasu, no ale się nie da. No i oczywiście tam ci, którzy z nim byli na tej spinaczce, no tam gdzieś mu ten, wołają tam, a chwyć się tego miejsca, tutaj linę ci rzucamy, a tam tego, gdzie? Pan Bóg mi pomoże, ja nie potrzebuję żadnego własnego, on mi pomoże, to tam wołam, no nie. No to potem znowu tam top przylatuje, helikopter tego mu zawołają, znowu spuszczają mu tam jakoś tam tego, żeby go wziąć. Nie, ja nie chcę waszej pomocy, Pan Bóg mi tutaj pomoże, no nie? No i na wszystko odrzuca i potem się skończyło, odpadł tej ściany, zmarł, zginął do niej. No i potem jest drugi świat, no i żal do Pana Boga, no Panie Boże, no to czego mi nie pomógł? No to ja Ci ufałem, prawda, Ci wierzyłem Ci tego, żebyś mi pomógł. Ja się nie pomagałem. Rzucałem te liny tam przez tych ludzi, tych wszystkich, wysłałem się tych pomocników, a ty nie chciał przyjąć tego. Nie? I tak jest z łaską Bożą. Czasami my mamy różne wyobrażenie tej łaski Bożej. Czasami mamy wyobrażenie, że jakiś nadzwyczajny musi się cud dokonać, nie wiadomo, wszystkie wody się rozstąpić przed nami, czy nie wiadomo, pierowie co jeszcze, prawda, żeby ta łaska Boża przyszła. A ona nagle przychodzi w takich drobiazgach czasami. Tylko chodzi o to, żebyśmy ją wtedy nie stracili. No właśnie, cała na tym polega sprawa. Ją zauważyli. Tak w przypadku właśnie tej Teresy, która zareagowała na ten uśmiech Matki Bożej na tej figurce. No. Teraz chciałbym... Kurczę, koniec już powinno być. Przepraszam bardzo, ja się dopiero rozwijam. Muszę to inaczej zrobić. Może inaczej. Tak, moglibyśmy, bo jeszcze pasowałoby tutaj, że jest kilka tematów jeszcze do oczyszczenia. Zwłaszcza świętą Kaśkę chciałbym tutaj, żeby trochę jej przywołać ze Sieny, bo ona ma tam te cztery takie wizje piekła, które tam są, to są takie udręki piekielne właściwie, które tam się pojawiają i które w tym etapie uzdrowienia wewnętrznego, tego pierwszego naszego nawrócenia są bardzo ważną rolę odgrywają. Dlaczego? Ponieważ my się mamy brać tych udręk piekielnych, mamy odrzucać. Ta świadomość, jakie udręki piekielne nas czekają, mają spowodować nasze większe, głębsze przylgnięcie do Pana Boga po prostu. Prawda? To może Wam tylko wymienię te udręki, żeby już nie opisywać ich za bardzo. One są cztery, które ona wymienia. Pierwsza z nich to jest pozbawienie w ogóle możliwości oglądania oblicza Bożego. To jest pierwsza udręka piekielna. Druga, która ona ma w tej wizji, którą Pan Bóg jej daje, to jest robak sumienia. Ona to tak sformułuje. Robak sumienia. A co to sumienie? Sumienie wszyscy mamy. Okazuje się, że w piekle dalej je będziemy mieli, ono będzie nawet działało. I to jest porażka nasza. Tak jest. Właśnie to jest na udręka wtedy. Dlatego, że to sumienie ciągle nam będzie wyrzucać. Prawda? To na tej zasadzie, co pamiętacie w literaturze naszej pięknej, miałeś, chamie, złoty róg. No miałeś. Tak. Nie masz. Tak. To na tej zasadzie tutaj, że to miałeś, a straciłeś, no nie? Ten robak sumienia, który będzie ciągle powodował, tręczył z powodu naszych win, utraciliśmy takie szczęście obcowania z Bogiem, z aniołami, ze świętymi i tak dalej, no nie? Nie mamy tego. Trzeci rodzaj udręk tych piekielnych, o których ona wspomina, to jest widzenie własnej postaci, ale bez Pana Boga. Czyli jak bez Pana Boga, to co będziemy w sobie widzieli? Samo zło. Będziemy widzieli siebie jako wstrętnych. Prawda? Bo człowiek został stworzony na obraz i Boże podobieństwo. Nie ma tego obrazu Bożego podobieństwa, to co zostaje? Wszystko staje się jego przeciwieństwem. I ja to będę widział cały czas. I to będzie to udręczenie piekielne. I czwarty rodzaj tych męk piekielnych to będą miały charakter takiego ognia. To zazwyczaj tam wszyscy ma smażenie tego ognia. Ognia. Ono nie będzie, to nie będzie ogień fizyczny, tylko oczywiście o charakterze duchowym, który cały czas będzie w nas odczuwalny. Nieustająco. Czyli nie będziemy go mogli zerżyć. I to jest to, co przypomnijcie sobie o tej przypowieści Pana Jezusa, o tym Łazarzu i o kim?
I
o bogaczu. Który co? Tak, bo nie mógł wytrzymać wtedy tych męk piekielnych. To o to właśnie między innymi chodzi. To stąd to właśnie, co Pan Jezus wtedy mówi. I teraz świadomość tych udręk piekielnych, jakie nas mogą spotkać, to w tym pierwszym etapie życia duchowego one są nam potrzebne po to, abyśmy nigdy nie chcieli z nich skorzystać, już tak wyraźnie, prawda? Żebyśmy od nich uciekali jak najdalej, prawda? A jedynym ocaleniem jest dla nas wtedy Bóg. Świadomość, jakie one są, jaki mają charakter, mają nas ocalić. To ma nas ocalić właśnie. Nie pociągać, tylko ma to nas ocalić. To może na tym skończę, co?